Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, panie prokuratorze, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I we wszystkich telewizjach informacyjnych widzimy właśnie salę rozpraw w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. O 9:00 rusza proces w sprawie Amber Gold. Prokurator zapewne jest też w Gdańsku. No, prokuratura, można powiedzieć, większość swojej roboty już zrobiła. 3 lata trwało śledztwo. To jest długo, czy nie?
Licząc to w dniach i latach, faktycznie może wydawać to się długo, aczkolwiek biorąc pod uwagę nakład pracy włożony przez nas w to postępowanie, liczbę osób zaangażowanych, rozmiar zebranego materiału dowodowego, myślę, że można stwierdzić, że to jest dobry rezultat.
No właśnie, niech pan powie o ludziach, którzy pracowali przy takiej sprawie, bo my mamy takie wyobrażenie, że w śledztwach to jest jeden prokurator i ewentualnie asystent. A jak to było w sprawie Amber Gold?
No, w przypadku tego postępowania faktycznie można powiedzieć, że sposób naszego postępowania był nierutynowy, niestandardowy. Przede wszystkim rodził konieczność zaangażowania dużej grupy prokuratorów. Było ich kilkunastu. Nie ulega wątpliwości, że początkowo ułatwiło nam zadanie delegowanie dwóch prokuratorów z Gdańska, skąd przejęliśmy postępowanie. Oni pomogli nam wdrożyć się w śledztwo. Łącznie na przestrzeni tych kilku lat nad postępowaniem pracowało kilkunastu prokuratorów. Oczywiście trzeba również uwzględnić asystentów, a było ich 8, pracowników sekretariatu, wreszcie licznych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kontakt ze sprawą praktycznie miały różne regiony Polski. Myślę tutaj o policjantach, o prokuratorach. Gro czynności realizowana było bowiem w drodze tak zwanej pomocy prawnej w różnych zakątkach naszego kraju, ale nie tylko, również za granicą, bo i tam realizowane były przesłuchania pokrzywdzonych, nie tylko w Europie, ale chociażby na obu kontynentach amerykańskich, czy w Afryce Północnej.
Panie prokuratorze, to porozmawiajmy teraz o oskarżonych Marcinie i Katarzynie P. Z tego, co ustaliliście, jak w praktyce wyglądał ten ich biznes i ten ich proceder? Czy to jest tak, że oni właściwie od początku, jak zaczęli się tym zajmować, tym inwestowaniem i oferowaniem tego inwestowania w złoto, to od początku było zaplanowane na oszustwo?
Wiele to wskazuje, że tak właśnie było. Przypomnijmy, że spółka działała na przestrzeni przybliżeniu 3 lat. Małżeństwo P zaczynało stosunkowo skromnie. Były to usługi związane z przyjmowaniem lokat. Propozycje składane były drogą telefoniczną. Oferty były na tyle korzystne, że bardzo szybko doprowadziły do powiększenia się kręgu zainteresowanych. Można powiedzieć, że spółka, mimo tego, że stwarzała pozory legalnego działania, no, w rzeczywistości od samego początku działała w sposób sprzeczny z prawem. De facto bowiem sposób jej funkcjonowania nie spełniał wymogów ustawy o rachunkowości. Dopiero po ponad roku bodajże zatrudniono tam księgową, która de facto miała zadania jedynie iluzoryczne. O większości zagadnień decydował bowiem Marcin P. Nie były składane sprawozdania finansowe, a co niezwykle istotne, klienci lokujący swoje pieniądze byli wprowadzani w błąd, zarówno co do sposobu wydatkowania tych środków, które zdecydowali się powierzyć spółce, jak i co do zabezpieczenia składanych lokat.
Zastanawiało mnie to, kiedy sformułowaliście akt oskarżenia, że jest tylko dwoje oskarżonych, czyli, jak rozumiem, no, mózgi całego tego przedsięwzięcia. Ale przecież musieli być ludzie, którzy w tym procederze uczestniczyli, jakoś firmowali go. No, to, że funkcjonuje firma bez księgowego, to łatwo to zauważyć. Czy niezbyt mało tych oskarżonych?
Ocena materiału dowodowego, który zebraliśmy w śledztwie, które trafiło do nas, nie dała podstaw ku temu, by rozszerzyć krąg podejrzanych. nie weszliśmy w posiadanie dowodów, które wskazywałyby na współdziałanie Katarzyny P., Marcina P. w zakresie popełnienia zarzuconych przestępstw z innymi osobami, i to myślę zarówno o osobach związanych ze strukturami spółki, jak i spoza niej. Nie ulega wątpliwości, że mózgiem operacji był Marcin P. Dyskusyjna była kwestia przedstawienia zarzutów jego żonie, tak przynajmniej mogło się wydawać na początku, aby wyciągnąć wnioski w tym zakresie. Po przyjęciu sprawy z prokuratury gdańskiej pogłębiliśmy bardzo materiał dowodowy. Przed podjęciem decyzji przesłuchanych zostało około 500 pracowników spółki i ostatecznie nasze wnioskowanie się potwierdziło. Zarzut usłyszała także Katarzyna P. Zasadność tego rozstrzygnięcia potwierdzona została przez sąd, który zastosował tymczasowe aresztowanie i ten najsurowszy środek stosuje w dalszym ciągu. Z tego co wiem, w innych prokuraturach na terenie kraju były rozstrzygane kwestie ewentualnej odpowiedzialności karnej także innych osób. Z naszego punktu widzenia materiał dowodowy, którym dysponowaliśmy, nie dał podstaw do poszerzenia kręgu podejrzanych. Oczywiście działania były podejmowane przez licznych pracowników spółki. Aby jednakże przedstawić komuś zarzut, musimy skutecznie postawić tezę, że działania te podejmowane były w sposób świadomy, a więc że osoby te współdziałają w tym zakresie z głównymi oskarżonymi.
Panie prokuratorze, jaka jest linia obrony oskarżonych i czy oni tak samo jak przy wspólnym biznesie, także w śledztwie trzymają jeden front?
No cóż, można powiedzieć, że w zasadzie linia obrony nie do końca została wyartykułowana w śledztwie, które prowadziliśmy. Marcin P., Katarzyna P. nie przyznawali się do przedstawionych zarzutów. W zdecydowanej większości odmawiali także składania wyjaśnień, bądź też w początkowym stadium postępowania składali wyjaśnienia bardzo ogólne, które żadną miarą nie korespondowały z dowodami, które zgromadziliśmy w tej sprawie. Kluczowe znaczenie w tym postępowaniu miały wyniki analizy dokumentacji, którą pozyskaliśmy, analizy finansowo-księgowe przeprowadzone przez wyspecjalizowaną spółkę, jaką jest Ernst & Young Audit Polska. Nasze wyliczenia, nasze szacunki potwierdziły się. Eksperci pomogli nam wykazać, jakie były źródła finansowania spółki i, co niezwykle istotne, w jaki sposób były wydatkowane pieniądze pochodzące z przestępstwa. W oparciu o całokształt dowodów możemy stwierdzić, że nie było źródeł finansowania spółki zewnętrznych. Podstawowym źródłem dochodów stały się lokaty. Wiemy także, że były one wydatkowane w sposób inny niż ten, co do którego zapewniani byli poszczególni klienci zakładający lokaty. Gro wydatków pochłonęło finansowanie linii lotniczych OLT Express, to około 300 milionów, ponad 212 milionów wydano na działalność Amber Gold, w tym na zakup nieruchomości, samochodów, reklamę. Część pieniędzy przeznaczono na wynagrodzenia za pracę. Biegli, jak stwierdzili biegli podejrzani tytułem wynagrodzenia i zleceń, wypłacili sobie niemal 19 milionów złotych.
No właśnie, bo całe oszustwo jest szacowane na 850 milionów złotych i jakby zliczyć te kwoty, o których pan mówi, te, które zostały wydane na różne cele, to myślę sobie, że tak zresztą tutaj też rozmawiałam wcześniej z syndykiem, że tych pieniędzy do odzyskania niestety nie jest za dużo.
No, de facto pieniądze te bilansują się w tych zestawieniach, w tych wyliczeniach, do których doszliśmy sami, a które potwierdzone zostały przez powołanych biegłych.
Panie prokuratorze,
to klasyczna piramida finansowa. Źródłem finansowania były właśnie lokaty, a więc pieniądze pochodzące od klientów spółki. Nie były one lokowane w żaden sposób, który mogłyby przynieść zysk. Na złoto, metale szlachetne przeznaczono jedynie około procenta uzyskanych środków finansowych. Ponadto okres, w którym metale szlachetne kupowano, był znacznie krótszy od faktycznie prowadzonej działalności polegającej na przyjmowaniu środków od klientów spółki.
Panie prokuratorze, to będzie prawdopodobnie trudny proces. Prokuratura chce wysłuchania ponad 400 świadków przed sądem, ale już słyszę, że obrońca oskarżonego P chce, żeby przesłuchano wszystkich. 19 tysięcy osób. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby proces się nigdy nie skończył.
No, nasze stanowisko w tym zakresie zawarliśmy w akcie oskarżenia. Istotnie zwróciliśmy się o przesłuchanie bezpośrednio przed sądem około 400 świadków. To przede wszystkim pracownicy spółki. Stoimy bowiem na stanowisku, że te osoby są niezwykle istotne z punktu widzenia wykazania znamion przestępstwa. Przesłuchanie poszczególnych pokrzywdzonych nie jest, twierdzimy, konieczne, będzie miało charakter czysto formalny. Wszystkie te osoby były przesłuchane w toku postępowania. Przypomnijmy, że zeznania składało około 20 tysięcy osób. Treść zeznań koresponduje z dokonanymi ustaleniami, zwłaszcza w oparciu o zabezpieczoną dokumentację.
Panie prokuratorze, to pytanie nie, może odrobinę naiwne, ale ta część osób, która na Amber Gold jednak zarobiła, bo uzyskała to, co wcześniej firma proponowała, albo także wzięła pożyczki, jak tutaj mówił syndyk, tych pożyczek wcale nie spłaca, rozumiem, że im z punktu widzenia prawa karnego nic nie grozi.
Pożyczkobiorcom, no jak gdyby nie jest to kwestia, która mieści się w ramach naszego postępowania. W związku z udzielaniem pożyczek sformułowany został jeden z zarzutów aktu oskarżenia. Osoby, które pożyczki zaciągały, były także wprowadzane w błąd co do tego, że są one zabezpieczone. Stosowny procent był odprowadzany rzekomo na rzecz zabezpieczenia. Faktycznie tak jednakże nie było. A więc te osoby de facto w postępowaniu, które zakończyliśmy, mają status pokrzywdzonych.
Panie prokuratorze, jak to się stało, że przez 3 lata bez żadnej kontroli działała w Polsce taka firma? Wybadaliście odpowiedzialność instytucji ewentualnych, które powinny kontrolować takie przepływy finansowe?
Wiem, że kwestie te były rozstrzygane przez prokuratury w innych częściach kraju. Naszym zadaniem było rozliczenie władz spółki w związku z działalnością parabankową, praniem brudnych pieniędzy i przede wszystkim przestępstwem oszustwa.
I na koniec jeszcze takie pytanie. Marcin P. przebywa w areszcie, przebywa w jednoosobowej sali. Jest jakieś zagrożenie dla jego życia? Dlatego tak jest? Nie wiem, to są jakieś groźby? Co właściwie mu grozi, że jest tak chroniony?
Na tym etapie to przede wszystkim pytanie do sądu, do administracji aresztu śledczego, w którym przebywa w momencie kierowania aktu oskarżenia. O losach oskarżonych decyduje sąd. Wiemy, że w czasie, gdy pozostawał do naszej dyspozycji, osadzony był w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim.
To jeszcze pytanie o Katarzynę P. Wiemy, że będąc w areszcie zeszła w ciążę i urodziła dziecko. To ma działać na jej korzyść? Niższą karę ma szansę dostać w tym procesie?
Oczywiście o wymiarze kary będzie decydował sąd. No, to są na pewno okoliczności, które uważamy nie powinny znaleźć odzwierciedlenia wyroku, który w tej sprawie zostanie wydany.
Prokuratorzy z Łodzi będą jeździć na te rozprawy? One się mają odbywać nawet kilka razy w tygodniu.
No, musimy zabezpieczyć bieg postępowania, rozmiar tej sprawy. Zakres materiału dowodowego wskazuje jednoznacznie, że powinni być to prokuratorzy zaangażowani w śledztwo. Tak też się stało. Wczoraj do Gdańska udało się 2 prokuratorów. Dzisiaj już niebawem stawią się w sądzie, będą oskarżać Mamy nadzieję, że uda się dzisiaj odczytać akt oskarżenia.
Panie prokuratorze, i na koniec takie pytanie też o doświadczenie pańskie jako prokuratora. Ten cały biznes, ten cały interes, to całe oszustwo Amber Gold, to jakieś szczególnie, powiedziałabym, finezyjne oszustwo? Czy nie? Tylko po prostu idealnie bazujące na ludzkich potrzebach i naiwności.
Z punktu widzenia znamion przestępstwa oszustwa, sprawa wydaje nam się dosyć jednoznaczna co do tego, że klienci byli wprowadzani w błąd, że doprowadzono ich w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wątpliwości nie mamy. Oczywiście tego typu przypadki nie powinny się zdarzyć. Tutaj mieliśmy do czynienia z działalnością o bardzo szerokim zasięgu. Jak zazwyczaj w tego typu sprawach, ten początkowy okres działalności musiał służyć uwiarygodnieniu prowadzonej działalności, ukryciu faktu, że mamy do czynienia z zamiarami przestępczymi, że chodzi o to, aby oszukać klientów, uzyskać ich pieniądze i przeznaczyć zupełnie na inne cele niż zapewniano poszczególne osoby. Na pewno dużo zrobiono, aby uwiarygodnić firmę. Zresztą przypomnijmy, że duża część klientów, którzy powierzali spółce swoje środki w początkowym okresie działalności, odzyskała je i to faktycznie z korzystnym oprocentowaniem takim, którym, co do którego zapewniano, że zostanie osiągnięte. Bez wątpienia reklama, wizerunek firmy,
linia lotnicza,
obiekty, wystrój wnętrz, to wszystko powodowało, że firma wydawała się podmiotem wiarygodnym, wzbudzała zaufanie. Ostrożności nigdy dosyć. Oczywiście możemy tutaj mówić, czy też szukać odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że na przestrzeni trzech lat firma działała i oszukała około 18 tysięcy osób. Wydaje się jednakże, że w tego typu przypadkach, gdy oprocentowanie jest korzystne, gdy warunki, które są nam proponowane, odbiegają znacznie od możliwych do osiągnięcia w innych instytucjach, powinniśmy zachować szczególną ostrożność.
A my po prostu chcielibyśmy dobrze zarobić. Dziękuję panie prokuratorze za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy Łódź z Gdańska.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Rozmowa kontrolowana.